Tu wieczorem kanał Komanów, Inna Niszyna, audycja popularno-naukowa tylko w radiu WMFM 95,9 MHz lub poprzez stream ze strony www.wmfm.pl. Spotykamy się w tym sezonie, w szóstym sezonie działalności, spotykamy się co drugą sobotę każdego miesiąca, tuż po godzinie 18 i przez godzinę rozmawiamy o nauce poważnie, bardzo poważnie, nie bardzo poważnie i bardzo niepoważnie. No dzisiaj akurat temat jeden z tych cięższych troszkę, no bo o jądrach atomowych. A czemu ciężki? No bo jądra atomowe skupia w sobie niemal całą masę atomu, o czym powiedziałem przed chwilką. Czyli jest tu analogia na przykład do Układu Słonecznego. To, że Słońce ma masę, która jest, no cała, może inaczej, cała masa Układu Słonecznego, czyli tych wszystkich planet wewnętrznych, które obiegają Słońce, plus jeszcze ciała, które obiegają poza orbitą Neptuna, to jest niecały 1% i to dużo poniżej 1% masy Słońca. Czyli Słońce jest ponad 100 razy, jak nie lepiej, ponad 1000 razy cięższe niż wszystkie planety razem wzięte w Układzie Słonecznym. A w przypadku jądra atomowego jest jeszcze większa dysproporcja, no bo jeżeli weźmiemy sobie najprostsze jądro, jądro wodoru, wodoru 1 w dodatku, czyli protu, które wiąże, ma tylko proton i obiega je elektron, to wówczas elektron jest prawie 2000 razy, ma 2000 razy mniejszą masę niż proton. Taka jest dysproporcja. Jednocześnie promień protonu jest rzędu 10 do minus 15 metra, natomiast promień atomu wodoru to jest rzędu 10 do minus 10 metra, czyli tak jak mówiłem, 100 tysięcy razy mniej. Żeby sobie uzmysłowić te proporcje, to jeżeli promień jądra atomowego wynosiłby centymetr, gdyby go powiększyć, ten proton, do rozmiarów centymetra, do średnicy centymetra, no dobra, do promienia centymetra, czyli średnica 2 centymetry, no to elektron obiegałby, w takim klasycznym obrazie, elektron obiegałby to jądro, ten proton, w odległości 100 tysięcy centymetrów, czyli 100 tysięcy centymetrów, czyli w odległości kilometra. Wyobraźcie sobie jądro o promieniu centymetra i kilometr od tego jądra gdzieś tam daleko elektron, 2000 razy lżejszy. No to są właśnie takie proporcje. Nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale materia na poziomie atomowym jest bardzo taka rozpulchniona, to znaczy atomy są puste w środku. Natomiast sama materia jądrowa już jest bardzo gęsta dla odmiany. Tu są bardzo duże niejednorodności. Są duże obszary pustek, ale jednocześnie no, są takie, nie, takie lokalne zagęszczenia materii, no i te lokalne zagęszczenia to są właśnie jądra atomowe. Co z tego dalej wynika? Tak jak mówiłem, eksperyment Rutherforda dowiódł tego, że jądro atomowe jest bardzo małe i skupia w sobie całą niemalże masę. Poza tym wiedziano już, że jądra atomowe pierwiastków bardzo ciężkich, takich jak uran, no uran przede wszystkim, ulega spontanicznym rozpadom, emitując promieniowanie i zmieniając się, przechodząc do innych pierwiastków. No to właśnie może teraz o tym promieniowaniu chwilkę. Trzy rodzaje promieniowania wykryto. Promieniowanie alfa, czyli wspomniane już strumienie jąder helu, całkowicie zjonizowanych, czyli atomy helu, z których oderwano elektrony. W hel ma liczbę atomową 2, w jego jądrze takim najbardziej stabilnym mamy 2 protony, 2 neutrony. No i teraz, jeżeli te 2 elektrony z orbit elektronowych wyrwiemy i puścimy precz, no to zostanie nam samo jądro i strumień takich jąder, jeżeli puścimy w ruch, no to będzie właśnie promieniowanie alfa. Ponieważ jądra helu, mimo że bardzo małe, to jednak w tej skali atomowej są dosyć ciężkie, więc promieniowanie alfa jest dość mało przenikliwe. Drugi fakt jest taki, że jądra są naładowane dwudodatnio, no bo mamy tam 2 protony, więc ładunek jąder to jest plus 2 ładunki elementarne. Więc takie promieniowanie faktycznie ma trudności z penetracją jakiejkolwiek substancji. Jest bardzo szybko zatrzymywane. Co z czego wynika fakt, że no, promieniowanie alfa jest zatrzymywane przez kartkę, przez warstwę naskórka nawet. Także jeżeli jesteśmy wystawieni na działanie źródeł alfa, a w naszym otoczeniu paradoksalnie tych źródeł jest sporo całkiem, bo na przykład na źródłach alfa, źródła alfa wykorzystują na niektóre czujki dymu zamontowane w wielu pomieszczeniach. Tam mamy ameryk emitujący promieniowanie alfa, no ale to promieniowanie alfa, mimo że jonizujące, bardzo szybko jest neutralizowane, także nawet jeżeli w jakiś sposób tam wystawimy się na jego działanie, to w żaden sposób nie jest w stanie ono nam zaszkodzić z zewnątrz. Natomiast problem się zaczyna, kiedy takie promieniowanie alfa mogłoby się dostać do naszego organizmu, a czy to po drogą kropelkową, czy to w jakikolwiek inny sposób, na przykład przez spożycie jakiejś pokarmu zawierającego ten preparat promieniotwórczy, i wtedy już zaczyna się problem, bo kiedy promieniowanie alfa zaczyna atakować nasz organizm od środka, no to już ta warstwa skóry, naskórka, która jest naturalną barierą chroniącą nas, no niestety już nas nie ochroni. I stąd też przypadki, że faktycznie po spożyciu preparatów na przykład polonu, no pacjenci umierali w męczarniach na chorobę popromienną. Smutne i w związku z tym no, też stąd wynika konieczność no, kontrolowania tych wszystkich preparatów, aby ich obieg, aby ich użycie było ściśle reglamentowane. Stąd też wiele instytucji zajmujących się bezpieczeństwem radiologicznym, stąd też częste badania preparatów promieniotwórczych, które znajdują się w laboratoriach w użytku naukowym i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest pod ścisłą kontrolą. To było promieniowanie alfa, promieniowanie beta także, dwa rodzaje właściwie promieniowania beta, beta plus, beta minus. Beta plus to jest strumień pozytonów, strumień antycząstek, antyelektronów. Ponieważ to są antycząstki, więc znowu w kontakcie z materią zwykłą bardzo szybko ulegają anihilacji i właściwie nie ma, chciałem powiedzieć, że nie ma z tego pożytku, ale jest pożytek, bo wykorzystuje się to na przykład w takiej metodzie diagnostycznej w medycynie, pozytonowa tomografia emisyjna wykorzystuje właśnie rozpady beta plus. Ale do naszej historii niewiele wnosi. Natomiast beta minus, tak, to jest strumień elektronów, cząstek naładowanych ujemnie, o znacznie mniejszych rozmiarach, znacznie mniejszej masie niż strumień cząstek alfa. W związku z tym jest to promieniowanie o znacznie większej zdolności penetracji materii. Tu już niestety kartka papieru czy warstwa naskórka nie wystarczy, żeby zatrzymać. To już trzeba warstwę metaliczną najlepiej, warstwę metalu. Metale zatrzymują dosyć dobrze promieniowanie beta minus. No jest jeszcze trzecie promieniowanie gamma. To są wysokoenergetyczne kwanty, obojętne elektrycznie. To już nie są fotony naładowane, ale mają wysoką energię. I jako takie mają olbrzymią zdolność penetracyjną. Tu już, żeby się przed promieniowaniem gamma zabezpieczyć, no to niestety materiały o dużej gęstości, czyli różnego rodzaju metale, takie jak ołów chociażby, plus jeszcze materiały, które no, standardowo wykorzystuje się jako pochłaniacze promieniowania, czyli na przykład beton, grube warstwy betonu, no najlepiej w połączeniu beton, ołów, tego typu materiały bardzo dobrze ostatecznie, jeżeli warstwy są dostatecznie grube, no to dobrze pochłaniają promieniowanie gamma. Można to wykorzystywać, oczywiście wykorzystuje się wszystkie rodzaje promieniowania, no ale to już jak gdyby temat na inną historię.